Dziś mamy w Polsce ponad 19 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. To widoczny spadek w porównaniu do pierwszych dni grudnia, kiedy liczba ta zbliżała się do 30 tysięcy. Wciąż jednak liczba zgonów z powodu COVID-19 w Polsce przekracza dziennie 0,5 tysiąca. Ciężki przebieg tej choroby obserwowany jest przeważnie u osób niezaszczepionych. Zainteresowanie szczepieniami wprawdzie wzrosło po informacjach o dramatycznym przyroście zachorowań i zgonów, ale wciąż jest niewystarczające, żeby opanować pandemię. Dlaczego tak ważne są szczepienia przeciw COVID-19 zarówno wśród dorosłych oraz dzieci? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciu. Witam panią doktor.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu, dokładnie 1 grudnia, odnotowano w Polsce rekordową liczbę przeszło 29 tysięcy w tej fali pandemii potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2. Po tym dniu dało się zauważyć wprawdzie niewielkie, ale jednak spadki liczby zakażonych koronawirusem. Dzisiaj mamy 19 tysięcy, lekko ponad. Czy na tej podstawie możemy już optymistycznie sądzić, że to właśnie apogeum zachorowań na COVID-19 w tej fali pandemii, pani profesor?
Obawiam się, że nie. Komunikaty ECDC, czyli Europejskiej Agencji Kontroli nad Chorobami Zakaźnymi, alarmują i sugerują wszystkim krajom Unii Europejskiej, krajom stowarzyszonym, jednak zwiększenie zaostrzeń i tych niefarmakologicznych metod, czy jak dystansowanie się, maseczki, jak i szczepienia te przypominające, jak i pierwsze, dlatego że przewidywany jest jednak wzrost w okolicy przełomu grudnia i stycznia. Może to być zróżnicowane w różnych krajach europejskich, jeśli chodzi o czas, ale przewidywany jest wzrost. I to dotyczy krajów dużo lepiej wyszczepionych niż Polska.
Czyli można powiedzieć, że teraz to taka lekka odwilż, używając terminologii pogodowej na tę porę roku.
Tak, natomiast przed nami są spotkania świąteczne, zakupy świąteczne, spotkania wigilijne, czyli dużo możliwości, dużo tych interakcji międzyludzkich, które jednak wiążą się z transmisją wirusa. No i oczywiście pora, kiedy para się kondensuje i dużo łatwiej jest przenosić tego wirusa.
Obie panie mają kontakt z chorymi na co dzień, pani w poradni, a pani w szpitalu. W jakim stanie tej jesieni chorzy na COVID-19 pojawiają się w poradni i w szpitalu, pani doktor?
Jest okres jesienny, mamy mało słońca, dużą wilgotność, zmienne temperatury i jest to typowy okres dla chorób wirusowych. No, mamy wrażenie, że koronawirus trochę wypycha inne wirusy, aczkolwiek mamy też taki nie bardzo charakterystyczny dla tej pory roku od ubiegłego tygodnia anginy. Natomiast pacjenci, którzy do nas się zgłaszają, to zgłaszają się z objawami typowego przeziębienia. Stany podgorączkowe, drapanie w gardle, bóle mięśni, katar, mniej lub bardziej nasilone i zwykle podając te objawy, pacjent mówi, na pewno nie mam koronawirusa. To jest zawsze, co roku o tej porze mam takie przeziębienia. Niestety na podstawie samego wywiadu i rozmowy z pacjentem nie jesteśmy w stanie z tego stwierdzić, bo nawet i łagodne, dyskretne objawy, zwłaszcza u osób, które są zaszczepione, nie wykluczają infekcji koronawirusem. Jedyną metodą na identyfikację jest wykonywanie testów. Coraz bardziej powszechne robią się takie zwyczaje kupowania testów w różnych marketach, niekoniecznie nawet w aptekach i ich wykonywanie. Także część pacjentów to tak od 2 tygodni zgłasza się nam już z wynikiem dodatnim testu, który my weryfikujemy wiarygodnymi testami. Niestety one się w większości powtarzają.
Czyli z tego wynika, że te marketowe testy to nie są takie złe i też jest to
chyba są różne. Natomiast mamy też grupę pacjentów, którzy mówią, że na pewno nie mają koronawirusa, nie byli zaszczepieni, przez tydzień czasu leczą się sami w domu, przeróżnymi specyfikami i antybiotykami, i sterydami. Niektórzy nawet w koncentratory tlenu są zaopatrzeni. I kiedy jest brak efektów po tygodniu, zwykle to po tygodniu, albo jest pogorszenie, wtedy zgłaszają się do nas. I to są najtragiczniejsze sytuacje, bardzo często skutkujące zgonami wielokrotnie młodych ludzi. W ubiegłym tygodniu zmarł nam właśnie 305-letni pacjent. Ja wszystkich przestrzegam przed terapiami tlenem w domu, bo one nigdy dobrze się nie kończą. Osoby, które mają duszność, które wymagają innych metod leczenia niż tak zwane domowe sposoby, lipy, soki malinowe, muszą po prostu mieć zrobioną diagnostykę, bo zawsze pytam się pacjentów, czy leczyli zapalenie płuc, czy zakrzepicy płuc, bo oba schorzenia dają duszność, natomiast wymagają innej terapii. Tego nie da się odróżnić. Pacjent musi być poddany diagnostyce i do swojego stanu mieć adekwatną terapię. Natomiast spotykamy się z tym, że pacjenci sami leczą się w domu, kiedy to już sobie nie radzą, to albo wzywają pogotowie, albo zgłaszają się do lekarzy rodzinnych.
Tak to wygląda w poradni, a jak w szpitalu?
Dokładnie tak, jak to opisuje pani doktor. Potem ci pacjenci trafiają do szpitala. Już jest zamknięte to okno czasowe, kiedy możemy podać leki przeciwwirusowe i pozostaje leczenie, terapia tlenem i często właśnie osoby z wielochorobowością mają już powikłania, mają zmiany zatorowo-zakrzepowe i tutaj dużo nie możemy pomóc. Pomagamy, ale odsetek zgonów w tej grupie osób starszych, szczególnie niezaszczepionych, z wielochorobowością jest naprawdę duży.
I gdybyśmy tak spojrzeli i porównali strukturę tych osób, które odchodzą teraz, czy trafiają do szpitala w ciężkim stanie, a tymi, którzy trafiali w poprzednich falach pandemii, jest jakaś różnica, czy to mniej więcej podobni w wieku i w zaszczepieniu ludzie, czy nie?
Dominują przede wszystkim osoby starsze z wielochorobowością. Zdarzają się osoby z poszczepieniu, osoby starsze z tak zwaną infekcją przełamującą, ale to zakażenie przebiega łagodniej, tu rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast mamy też osoby młodsze.
Młodsze to znaczy w jakim wieku? Najmłodsze, pani pamięta?
Takiej aktywności zawodowej, kiedy mają małe dzieci, te dzieci przynoszą infekcje do domu, rodzina jest niezaszczepiona, czyli 30-40-latkowie.
A u pani doktor w poradni najmłodszy pacjent z COVID-em to jaki był?
W ubiegłym tygodniu, w ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy 5 dzieci zakażonych. To były roczne, 2-letnie dzieci, z czego 3 była hospitalizowana. Jeszcze 2 dzieci tych rocznych jest w szpitalu.
W dalszym ciągu?
Tak.
Czyli z tego wynika, że tym razem COVID już nie tylko atakuje te starsze osoby, te z wielochorobowością, ale i także osoby całkiem zdrowe, w sile wieku i także dzieci. Czyli z tego wynika, że trochę się pozmieniało i ten wariant Delta, oby jeszcze ten Omikron do nas nie doszedł, no zmienił charakterystykę chorych. Czy narastająca z dnia na dzień liczba potwierdzonych przypadków, a także liczba zgonów chorych na COVID spowodowała widoczny wzrost liczby osób chętnych do zaszczepienia się do pierwszej dawki?
Pojawiają nam się w troszkę większej ilości chętni do pierwszych szczepień. Szczepione są też nastolatki. Natomiast 2 temu przeżyliśmy taki trochę horror telefoniczny, który rozpoczął się w momencie wysłania SMS-ów przypominających o możliwości zaszczepienia się 3 dawką.
Czyli jakiś
w ciągu
efekt
2
był.
Godzin od tych komunikatów myśmy ewidentnie widzieli efekt. Codziennie zapisują się, jest bardzo dużo chętnych, ale to jest głównie 3 dawka, ale sprawdzałam to ostatnio na 60 szczepionych osób, 12 było szczepionych 1 dawką i w tej chwili przygotowujemy się logistycznie do szczepienia dzieci od powyżej 5 roku życia.
Czyli dawka przypominająca dominuje w tej chwili. A dlaczego wskazane jest szczepienie przypominające? pomijając już, że w ogóle dobrze zrobić dwa szczepienia te podstawowe. Pani profesor.
Dlatego, że tak działa nasz układ immunologiczny, że jeżeli nie przypominamy tego, nie przypominamy, nie ma tej dawki przypominającej, poziom przeciwciał się obniża. I jak się okazuje, ten wariant Delta jest na tyle agresywny, że obserwujemy coraz częściej u osób, które już, u których minął ten okres 6 miesięcy od ostatniej drugiej dawki, tak zwane zakażenia przełamujące, czyli ten poziom przeciwciał chroni przed ciężkim zachorowaniem, przed bardzo takimi tragicznymi skutkami, natomiast nie chroni przed objawowym zachorowaniem, dlatego dawka przypominająca podwyższa nam poziom tych przeciwciał i zwiększa szansę, że jeżeli ulegniemy zakażeniu, będzie to bezobjawowo bądź bardzo łagodnie.
Niektórzy, zanim zdecydują się przyjąć dawkę przypominającą, robią sobie przeciwciała, czyli badają poziom przeciwciał. Czy to w ogóle jest po pierwsze sensowne, a po drugie, czy jest jakaś określona liczba, poziom, który gwarantuje, że nie musimy się szczepić trzecią dawką, bo i tak jesteśmy odporni. Czy to jest osobnicze?
Jest to osobnicze. Mamy różne rodzaje testów, więc tutaj też może nas to zmylić. Jeżeli mamy osobę, która już jest uprawniona do przyjęcia dawki przypominającej, a w międzyczasie nie było zachorowania, nie trzeba robić takiego testu. Dlatego, że jest to na dużych grupach już ustalone średni spadek tych przeciwciał i ta dawka powinna być przyjęta. Zastanawiałabym się nad wykonaniem poziomu przeciwciał osoby, która jest ozdrowieńcem. Czyli jeżeli mija ten okres miesiąca do 3 miesięcy od zachorowania, tutaj wykonanie przeciwciał może nam pomóc oszacować wydolność układu immunologicznego i zaplanować, kiedy zaszczepić ozdrowieńca.
No ale są też takie osoby, które właśnie wykonując testy tych przeciwciał, no, uzyskują wyniki, które wskazują, że nie dość, że poziom jest bardzo wysoki, one nie przechodziły COVID-u, a z tych wyników wychodzi, że najprawdopodobniej miały ten COVID, tylko nic o tym nie wiedzą. Czy takie sytuacje są możliwe?
Tak, oczywiście, że tak. Dlatego mamy, tutaj byłabym bardzo ostrożna w tych testach, bo mamy dwa rodzaje testów. Te, które wykrywają przeciwciała przeciwko kolcowi, czyli te, one się pojawiają i po zachorowaniu, i po szczepieniu. I mamy przeciwciała przeciwko środkowi tego wirusa, czyli białku N, które powstają tylko po zachorowaniu. Więc jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy przeszliśmy nawet bezobjawowo, a nasz układ immunologiczny pamięta, to wtedy wykonujemy ten drugi test. Jeżeli chcemy ocenić przeciwciała te poszczepienne, to wykonujemy z kolei ten anty-S, czyli przeciwko kolcom. Oczywiście przechorowanie może nam podwyższyć te przeciwciała przeciwko kolcowi i tutaj za pomocą tego testu nie rozstrzygniemy, czy jest to poszczepienne, czy jest to po przechorowaniu.
W takim razie, jeżeli ktoś się decyduje na takie zbadanie przeciwciał przed podjęciem trzeciej dawki, to jakie testy powinien przeprowadzić, żeby mieć pełną wiedzę?
Najlepiej przekonsultować to z lekarzem, dlatego że zależy, jakie pytanie sobie zadajemy. Czy poziom przeciwciał neutralizujących, czy chroniących jest wysoki, dostatecznie wysoki, na przykład po przechorowaniu, albo czy zadajemy sobie pytanie, czy w ogóle przebyliśmy zachorowanie i wtedy wykonujemy ten drugi rodzaj testu.
A nie można wykonać takiego testu, który obejmuje wszystko?
Wynik jest jeden, więc jeżeli rozdzielamy na te dwa rodzaje przeciwciał i one nam podpowiadają, czy mamy do czynienia z przechorowaniem i szczepieniem, czy tylko z przechorowaniem, no to trzeba wykonać te dwa testy.
No dobrze, to jest taka odrębna grupa osób, które przechorowały COVID-19, nie szczepiły się w ogóle i w ten sposób twierdzą, są przekonane, że nabrały odporności i nie potrzebują szczepić się. Jaka jest na ten temat obecna wiedza medyczna?
Taka, że przechorowanie może być z różną intensywnością i wygenerowane przeciwciała te chroniące mogą być też różnej wysokości. Wiemy już z badań na dużych grupach osób, tak ozdrowieńców, że te przeciwciała dosyć szybko się wytracają. To znaczy one się utrzymują przez 3-4 miesiące do 6 miesięcy, ale potem dosyć gwałtownie spadają. I tutaj jednak zalecenia, rekomendacje mówią, że trzeba się szczepić, dlatego żeby przypomnieć i podnieść poziom tych przeciwciał, ponieważ ozdrowieńcy też chorują. Coraz więcej mamy takich osób, które chorowały jesienią ubiegłego roku, bądź wydawało im się, że przechorowały, natomiast wracają do nas z COVID-em.
I to są ci, którzy sami to mówią, że tak było. Mają, znaczy to nie jest tak, że wydawało im się tylko, że...
Znaczy nie wykonali testu na przykład, czyli chorowali w okresie tych intensywnej ilości zachorowań. Są przekonani, ponieważ cała rodzina chorowała, na przykład jedna osoba się tylko testowała. Są przekonani, że przebyli COVID, ale nie potwierdzili tego testem. Więc takie poczucie, złudne poczucie bezpieczeństwa może im towarzyszyć i niestety narażające na powtórne zachorowanie, bądź na pierwszorazowe zachorowanie, jeśli to nie był COVID.
No ale przypomnijmy, że także zaszczepienie nie gwarantuje niezachorowania.
No tak, ale gwarantuje nam, poprawia nam rokowanie i no, uzbraja nas, podwyższając ten poziom bezpieczeństwa, tak jak pasy w samochodzie.
Wiem, że pani profesor będzie musiała nas trochę wcześniej opuścić, więc teraz troszkę dłużej porozmawiamy, bo przed nami jest dość istotny moment, kiedy będziemy mogli zaszczepić również młodsze dzieci niż 12 lat. Jeszcze wiosną, przed trzecią falą pandemii, mówiło się, że dzieci nie chorują na COVID-19. Już przed chwilą zostało to wyjaśnione, że chorują i że zdarzają się ciężkie przypadki i że trzeba hospitalizować. Na tej podstawie, że te dzieci nie chorują, tak było na początku, pojawiły się głosy, że szczepienie ich jest wcale niekonieczne. Okazuje się jednak, że dzieci w wieku do 12 lat także chorują, mają nawet ciężkie przebiegi, co już udowodniliśmy. Na świecie prowadzone są już szczepienia przeciwko COVID-19 wśród dzieci od 5 do 11 lat. W Polsce mają się rozpocząć od przyszłego poniedziałku. Jakie argumenty medyczne przemawiają za tym, żeby właśnie zaszczepić dzieci przeciw COVID?
Po pierwsze, mamy już wyniki badań, które pokazują nam, że dzieci bardzo dobrze tolerują szczepionkę, że ilość tych niepożądanych odczynów poszczepiennych nie jest ani większa, ani częstsza i dosyć łagodna, czyli jest to szczepionka bezpieczna. Natomiast względy epidemiczne, epidemiologiczne mówią nam, że dzieci transmitują, co widać po sposobie pracy naszych szkół w tej chwili, kiedy całe klasy są wysyłane na kwarantannę i coraz więcej szkół zaczyna pracować w trybie zdalnym, no ale przede wszystkim chronimy dzieci, żeby nie chorowały, dlatego że jednak część z nich może chorować ciężko albo może mieć powikłania. Nawet przy dosyć łagodnym przebiegu mogą się pojawić powikłania.
Część osób ma jeszcze wątpliwości, zastanawia się. Potrzebna jest jakaś wiedza, ale tej wiedzy nie jest zbyt wiele. Jakoś nie mamy szansy usłyszeć przekonywujących argumentów naukowców. Nie ma takich programów, które mówią wiele o szczepionkach. Wręcz przeciwnie, jest dużo zabobonnych informacji, które gdzieś tam krążą. Niepotrzebnie zupełnie, a gdzie można zasięgnąć właśnie takiej wiedzy? Gdzie można znaleźć samemu? Jakie są wiarygodne źródła, pani profesor?
Ja polecam bardzo dobrą stronę, która jest z Narodowego Instytutu Zdrowia, dawnego Państwowego Zakładu Higieny, gdzie od lat istnieje zakładka szczepienia, gdzie bardzo są dokładne informacje na temat wszystkich szczepień obowiązkowych, nieobowiązkowych, dotyczących dzieci, natomiast na temat wszystkich preparatów, na temat możliwości odczynów poszczepiennych, bardzo takim przystępnym językiem, bardzo rzetelne, wiarygodne, najnowsze informacje.
I tam też są informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19.
Tak, tam są wyniki badań, tam są też zalecenia dotyczące szczepień dzieci przeciwko COVID.
Czyli z tego wynika, jeśli mamy wątpliwości, no to po pierwsze zajrzyjmy we wiarygodne źródła, a po drugie pewnie zapytajmy też lekarzy. Pani doktor, jak pani argumentuje, bo już pewnie pani przekonuje, czy szczepić, czy nie szczepić.
Lekarze rodzinni zajmują się szczepieniami obowiązkowymi, więc to jest nasza codzienna praca i codzienne kontakty z rodzicami. Dzieciaczki, zwłaszcza do drugiego roku życia, mają tych szczepień w sumie kilkadziesiąt. Podczas jednej wizyty są na przykład pierwsza wizyta, kiedy kończą 6-8 tygodni, to jest szczepienie przeciwko 7 chorobom. Więc tu szczepienie, kolejne szczepienie, które jest przeciwko jednej bardzo groźnej chorobie, u większości rodziców nie będzie wzbudzało niepokoju. Natomiast są osoby, które gdzieś coś się słyszały, chociażby argument taki jedna z mamuś mi przedstawiała, bo naczytała się o tym, że dziewczynki nie będą mogły w przyszłości mieć dzieci. To już dotyczyło nastolatków, kiedy weryfikowaliśmy taką wiedzę. I internet jest powszechnie dostępny i jakoś ta wiedza tak zwana głupia lepiej trafia do ludzi niż potem argumenty, które muszą być logiczne i odkręcające dziwne tezy. Natomiast chciałabym zwrócić Państwu uwagę, że szczepienia przeciwko COVID dzieci to są szczepienia zalecane i one będą się odbywały na zupełnie innych zasadach niż szczepienia obowiązkowe.
No i o tych zasadach porozmawiamy sobie za chwilę. Ja już chcę podziękować pani profesor, bo niestety musi nas opuścić, a z panią doktor pozostaniemy i będziemy mówili właśnie o szczepieniach dzieci, między innymi o tym, jak postępować, żeby te święta nie skończyły się zachorowaniem na COVID-19.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę Państwu udanych świąt, zdrowych.
I my Pani też życzymy. 25 minut brakuje do 14. Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie mówimy o szczepieniach przeciw COVID-19, zarówno dorosłych, jak i dzieci. No i o tym, jak zachować bezpieczeństwo przed świętami, w czasie świąt, żeby ta fala pandemii się skończyła, a nie urosła jeszcze bardziej. Pani doktor Joanna Zabielska-Cieciuch jest ze mną w studiu. Pani doktor, czy pani już wie, jak będą szczepione dzieci w takich placówkach jak wasza?
Dzieci będą szczepione we wszystkich punktach, które do tej pory wykonywały szczepienia przeciwko COVID. Nie będą mogły być szczepione w aptekach, ponieważ kwalifikacja dziecka do szczepienia, tak jak i nastolatka, wymaga kwalifikacji lekarskiej. Dorośli mogą być szczepieni, kwalifikowani do szczepień przez pielęgniarki, przez farmaceutów, ratowników. Jest duże grono profesjonalistów medycznych, którzy zostali uprawnieni, żeby kwalifikacje i szczepienia wykonywać. Natomiast dzieci i nastolatki do 16 roku życia wymagają kwalifikacji lekarza, więc to już jest pewne ograniczenie w dostępności tych szczepień. Nie będą tych szczepień wykonywały wszystkie przychodnie opieki podstawowej, ponieważ nie wszystkie zgłosiły się do programu szczepień covidowych i tam na pewno dzieciaczki nie będą mogły zostać zapisane na szczepienie. Także rodzice będą musieli albo przez swoje internetowe konto pacjenta lub przez infolinię lub dzwoniąc konkretnie do punktu umawiać, bo obowiązuje wcześniejsza rejestracja. To jest związane z tym, że z jednej ampułki my możemy pobrać 6 dawek i tylko tyle osób zaszczepić i po to, żeby nie było marnowania, jest cały elektroniczny rejestr kolejki. Wiem, że niektóre przychodnie już w zeszytach zapisują potencjalnych chętnych. My jeszcze tego nie robimy, czekamy na bliższe informacje, żeby ułożyć jakiś terminarz. 11-12 grudnia wszystkie dzieci powyżej 5 roku życia będą miały wystawione elektroniczne skierowanie. Więc aby uzyskać takie skierowanie, rodzice nie będą musieli nigdzie się zgłaszać. Analogicznie jak to było w przypadku osób dorosłych, to są skierowania elektroniczne. Natomiast zgłaszając się do punktu szczepień, umawiając termin szczepienia, będzie wymagane na pewno PESEL dziecka i numer telefonu kontaktowy do rodzica.
Jeżeli ktoś ma w tej chwili jakieś pytania, wątpliwości, czy też no, chce wiedzieć, czy w punkcie, w którym on sam się szczepił jako dorosły, też dziecko będzie można zaszczepić, to wystarczy zadzwonić do takiej poradni, bo ta poradnia wie, że się zgłosiła lub nie
jeszcze,
zgłosiła.
Myślę, że jeszcze 2-3 dni rodzice muszą poczekać, ponieważ nie mamy jeszcze podanych terminów, kiedy szczepionki konkretnie będą w punktach szczepień. To są inne szczepionki, jest inna dawka dedykowana dzieciom, to jest mniejsza ilość preparatu szczepionkowego, która będzie podawana. I pierwsze szczepionki dotrą w przyszłym tygodniu. One mają być chyba dostępne od 16 grudnia. Natomiast mamy bardzo przykre doświadczenia z ubiegłego, z wiosny tego roku, kiedy ruszyły szczepienia i były bardzo mocno zaburzone dostawy do naszych punktów. My przygotowywaliśmy grafiki z wyprzedzeniem 2-3 miesięcznym. Potem musieliśmy to przestawiać, bo z pacjentów z wtorku na piątki to było bardzo duże zamieszanie. Więc jeszcze kilka dni punkty szczepień potrzebują na to, po to, żeby uruchomić te terminarze do umawiania się, bo niezbędne są do tego informacje konkretne, w jakim dniu szczepionki trafią do przychodni. Na razie wiemy, kiedy one przelecą do Polski.
No tak, ale już pewne doświadczenia są, te najgorsze, o których pani wspomniała, że był chaos, bo nie wiadomo, tak, jak miały docierać, ale też są doświadczenia, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo przecież już do 12 roku życia dzieci, młodzież właściwie, były szczepione.
Tak, ale dzieci powyżej 12 roku życia były szczepione dawką dla dorosłych. Te szczepienia ruszyły w drugiej połowie czerwca i my już w punktach szczepień posiadaliśmy szczepionki, posiadaliśmy terminarze. To tylko dodatkowa grupa nam wskoczyła do naszych grafików. Natomiast tu dzieci muszą mieć ustalone inne terminarze, dodatkowe dni musimy przeznaczyć na szczepienie dzieci. Jest w sezonie infekcyjnym i w momencie, kiedy przychodzą do nas pacjenci przeziębieni, w cudzysłowie, nieumówieni, bo to na przykład ma miejsce w poniedziałki rano, kiedy 2-3 osoby przeziębione przychodzą do przychodni. My musimy takie osoby izolować, weryfikować, wykonywać testy, żeby zachować bezpieczeństwo szczepień. W przychodniach lekarzy rodzinnych musimy stosować rozdział czasowy przyjęć chorych i wyznaczyć czas, kiedy przeznaczamy tylko i wyłącznie na szczepienia. I tu apel o to, aby dostosowywać się, respektować te nasze grafiki, nasze harmonogramy, dzwonić do przychodni i umawiać się, a nie przychodzić, ponieważ w momencie, kiedy na przykład 2-3 godziny trwają szczepienia, wówczas żadna zainfekowana osoba nie ma prawa pojawić się w przychodni.
No, sam byłem świadkiem, kiedy przyszedłem na trzecią dawkę, kiedy młody człowiek, 35, może 40 lat w takim wieku, przyszedł i powiedział, że chciałby dostać coś, bo źle się czuje, właśnie zrobił test i no i nie wiem, jaki wynik jeszcze, no niestety, ale przyszedł do przychodni.
Tak, jest to ogromna nieodpowiedzialność i też musimy brać poprawkę na to, że koronawirusy mają neurotopowe powinowactwo. To, że część pacjentów traci węki, smak, to nie jest problem nosa, tylko zaatakowania pól węchowych w mózgu i tych powikłań i nieracjonalnych zachowań naprawdę obserwujemy dużo, one zostają również po przechorowaniu. Niektóre osoby mają bardzo duże problemy. My, medycy, nie wiedzą, jak sobie z tym radzić, bo to jest nowe zjawisko, nowy problem. I tu też apel do rodziców, którzy boją się szczepić swoje dzieci. Natomiast podziwiam ich odwagę, że nie boją się tego, że takie dziecko po przechorowaniu COVID-a na przykład może do końca życia mieć zaburzenia koncentracji, problemy z uczeniem się, bo taki to jest wirus. I jest początkowo, był traktowany jako wirus, który dla dzieci nic groźnego nie robi. Natomiast u większości nie, ale u części wywołuje powikłania. I my jeszcze w najbliższych latach będziemy się dowiadywali tego, co koronawirusy w ludzkich organizmach mogą zrobić i jakie są długofalowe konsekwencje takich infekcji.
ta pora roku jest szczególnie niebezpieczna dla osób, które są słabsze nieco, mają mniejszą odporność, bo nie tylko przecież mamy koronawirusa, RSV jeszcze do tego istnieje, jeszcze istnieje grypa przecież. Jeśli ktoś zamierza lub planuje zaszczepienie się właśnie przeciwko grypie, w przypadku dzieci również takie są przecież szczepionki podawane, nawet niekoniecznie poprzez zastrzyki, ale poprzez podanie do ust. Czy jest ważne...
Dzieci mają donosową formę.
Czy jakaś kolejność tutaj istotna jest? Czy najpierw przeciw COVID, potem przeciwko grypie? Czy
można
raczej
też,
nie ma znaczenia?
Można te szczepionki podawać jednoczasowo, równocześnie. My w przychodni tak stosowaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o szczepienie przeciwko grypie, ono jest zalecane powyżej 6 miesiąca życia. Niestety w Polsce bardzo, bardzo mało dzieci jest szczepionych przeciwko grypie. Problem grypy był zawsze bagatelizowany i to, że wyszczepialność Polaków wynosiła kilka procent zaledwie przy 30-40% na przykład wyszczepionych populacji niemieckiej. To jeszcze dużo pracy przed nami i dużo edukacji i uświadamiania ludzi znaczenia takich chorób, bo i grypę, i koronawirus jest traktowany jako taka infekcja dotycząca dróg oddechowych, gdzie jest kaszel, katar, bóle głowy, bóle mięśni. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy z powikłań dotyczących naszego układu nerwowego, serca, płuc, chociażby zwłóknienia płuc, zapalenia płuc są chorobą śmiertelną i konsekwencji na dalsze lata życia po takim przechorowaniu.
Dlatego tak ważne jest zaszczepienie się, bo przebieg choroby, jej łagodność powiedzmy, to nie pozostawi śladów, natomiast ciężki przebieg może zostawić już nieodwracalne ślady.
Tak, i jeszcze chciałam Państwu zwrócić jedną uwagę odnośnie szczepień, że szczepienie jest całym procesem, to nie jest zdarzenie incydentalne. W momencie, kiedy podajemy pierwszą dawkę, drugą podajemy po 3 tygodniach i organizm potrzebuje czasu, żeby wytworzyć tą odporność, żeby wytworzyć przeciwciała i określamy, że efekt szczepienia jest 2 tygodnie po drugiej dawce, czyli od pierwszej dawki to jest 5 tygodni.
Licząc od tego dnia, kiedy pojawią się szczepionki, no to myślę, że pierwszy efekt wśród dzieci...
W drugiej połowie stycznia.
No właśnie. A co robić w tym czasie, żeby nie zachorować? O tym powiemy za chwilę. To już ostatnia odsłona tej audycji. Dziś mówimy o szczepieniach dorosłych i dzieci przeciw COVID-19. W studiu jest specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Dzieciuch. Pani doktor, przed nami okres świątecznych spotkań rodzinnych. Jeśli pod względem odporności na COVID-19 uważamy, że jesteśmy dość odporni, no to... To czy jednak się zaszczepić przed tymi świętami, a zwłaszcza dzieci zaszczepić, czy też odłożyć to na po świętach, bo szczepienie nic nie da, będziemy akurat po pierwszej dawce.
Jeśli chodzi o termin szczepień, wszystkim zalecam nieodkładanie i szczepienie się w pierwszym możliwym, najbliższym terminie szczepionką, która jest dostępna, bo pacjenci też się pytają, która jest lepsza, gorsza, którą warto, nie warto, więc warto się szczepić jak najszybciej, dlatego że produkcja przeciwciał jest procesem rozłożonym w czasie. I te szczepienia dzieci są bardzo istotne odnośnie profilaktyki zachorowań dziadków i seniorów. My to już obserwujemy na podstawie szczepień przeciwko pneumokokom, gdzie od 2 lat już 3 rok szczepimy przeciwko pneumokokom i ewidentnie widzimy spadek ilości infekcji, takich groźnych zapaleń uszu, płuc u dzieci. Dzieci, które w środowisku przedszkolnym mają kontakt z wieloma różnymi zarazkami, przynoszą je do domu i często są źródłem infekcji dla najbliższych. Święta są takim okresem, kiedy chcemy się spotykać z tymi najbliższymi, ale tu musi być daleko posunięta ostrożność. Sam fakt, że ktoś jest zaszczepiony i ma katar, nie nie upoważnia do pominięcia faktu, że może być zakażony koronawirusem. Pan doktor Grzesiowski zawsze mówiąc o szczepieniach, to mówi, że ze szczepieniem to jest tak, jak z założeniem kasku, kiedy wsiada się na rower. To, że człowiek założy kask, to nie znaczy, że uchroni go to przed upadkiem, ale jeśli rowerzysta upadnie i ma kask, to znacznie lepiej chroni swoją głowę niż ten, który tego kasku nie założył. Także szczepienia w 100% nie chronią przed zachorowaniem. To musimy pamiętać, spotykając się z najbliższymi, bo będą też wądrówki po regionie, po kraju. I tam, niestety to, gdzie da się ograniczyć te kontakty, to powinniśmy się zastanowić, z jak szerokim gronem najbliższych powinniśmy się spotykać.
Wiemy, że zapowiadane są jakieś obostrzenia, nie wiemy jakie, bo to dopiero jutro czy pojutrze ma być ogłoszone, te obostrzenia ze strony rządu, ale no właśnie tutaj realizator podpowiada, że już są nawet jakieś obostrzenia od 15 grudnia, właśnie widzę, jaka jest...
Tak, ale one dotyczą ilości osób przebywających w miejscach publicznych, natomiast ja myślę, że żadne obostrzenia nie będą dotyczyły naszych środowisk domowych. Tutaj trzeba zachować zdrowy rozsądek.
No właśnie, a ten zdrowy rozsądek to tak teraz przed świętami to tak nasuwałby takie postępowanie. No to dobra, to tydzień przed świętami nie puszczam dzieci do szkoły, bo tam jest teraz wylęgarnia tego COVID-u. Może jest szansa, że dzieci na pewno nie zachorują albo...
Nie, myślę, że to nie jest dobra metoda, bo dzieci ponoszą ogromne konsekwencje tego niechodzenia do szkoły, kwarantan. Niektóre dzieciaczki od września już 3 razy były na kwarantannie i mamy tu nadzieję, że właśnie wprowadzenie szczepień przywróci troszeczkę nam więcej normalności i dzieciaczkom również.
Czytam właśnie, minister Kraska powiedział, od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzone zostanie nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich, czyli to jest właśnie to, o czym w tej chwili rozmawiamy, że nie tylko samemu zdecydujemy, ale tu się okazuje, że będzie rozporządzenie.
To jest okres sam przedświąteczny i dzieci w okresie między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem do szkoły nie chodzą, więc to chyba są takie przyspieszone ferie. Natomiast to jest okres, kiedy rodzice będą mieli czas, żeby dzieci zaszczepić, żeby zweryfikować swoje poglądy i swoją wiedzę na temat szczepienia nastolatków, bo jeszcze duże grupy nastolatków są niewyszczepione.
Miejmy nadzieję, że święta będą sprzyjać właśnie przekonaniu do tego, że trzeba się zaszczepić dla zdrowia własnego, swoich dzieci, dziadków i całej rodziny. No i oczywiście dla zdrowia społeczeństwa, bo przypomnę, dziś mamy kolejny dzień, kiedy w Polsce odnotowano ponad 500 zgonów z powodu COVID-19. Tych dni jest już tak dużo, że to jest argument, który najprawdopodobniej przekonał dość sporą grupę osób, które wybrały się na szczepienia, na pewno zdecydowały się przyjąć trzecią dawkę, bo były zdecydowane, żeby się szczepić, ale tu pani doktor wcześniej powiedziała, że 12 na 60 osób to były osoby, które przyszły po raz pierwszy się zaszczepić, więc tylko pogratulować zmiany decyzji na lepszą. Państwu oczywiście życzymy zdrowia. Moim i Państwa gościem była specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuk. Bardzo Pani doktor dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A wcześniej gościła tutaj także Pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Też Pani profesor dziękujemy. Wszystkie audycje archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. O 14:00 w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę, życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.